No i wracamy do dosiedli wyborczej. Teraz czas wziąć byka za rogi. Było trochę o Węgrzech, takżeśmy zaczęli dzisiaj nieoczywiście. W sposób nieoczywisty. Potem było o roku prezentury Karola Nawrockiego, a teraz będzie o Polakach i Ukraińcach. Nie to, że nie bierzemy tematu za bary się z tym tematem. Bierzemy. W naszym studiu Robert Winnicki, były prezes Ruchu Narodowego, obecnie analityk, który między innymi analizuje sytuację polityczną na swoim kanale politycznym. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
A aż zapomniałem, bo ja się pisuję Robert Winnicki, mi wyskakuje. Coś trzeba tam dodać?
Nie, Robert Winnicki na YouTubie. To jest to.
Wszystko, to jest
wszystko.
To. No dobrze, to teraz w którym momencie relacji polsko-ukraińskich jesteśmy po decyzji Wołodymyra Zełenskiego?
W spodziewanym. To znaczy, przynajmniej ja się spodziewałem, nawet mówiłem o tym od lat w mediach, na mównicy sejmowej i tak dalej. Mówiłem, że dokładnie to będzie. To znaczy, że dojdziemy do takiego, że brak reakcji zdecydowanej ze strony polskiej na rosnący taki kulturowy, historyczny, tożsamościowy neobanderyzm na Ukrainie doprowadzi do takiego punktu polsko-ukraińskich relacji, który będzie bardzo zły i bardzo źle będzie w tych stosunkach. Mówiłem to od kilkunastu lat i się wreszcie ziściło w sposób taki bardzo spektakularny. Jesteśmy w takim momencie, w którym dzisiaj może i dobrze, że to otrzeźwienie wreszcie nadeszło, ale w którym jest trudno też niektórym Ukraińcom zrozumieć, dlaczego my mamy takie zarzuty w tym momencie, bo oni z tą argumentacją dopiero spotykają się po raz pierwszy od wielu, wielu lat, przez które no, ten kult banderowski rósł, a Polska nie reagowała.
A może nie reagowała dostatecznie mocno, no bo jednak pamiętam wypowiedzi różnych polityków, tych... No, pamiętam jeszcze Grzegorza Brauna, chociaż Grzegorz Braun kiedyś był bardziej proukraiński niż pan.
No zdecydowanie, tak. Mieliśmy o to nawet takie spory w różnych miejscach, powiedzmy z 15 lat temu.
15 lat temu, no ale dobrze, ale i Grzegorz Braun, i nie wiem, Jarosław Kaczyński, ci wszyscy, którzy byli jakoś bardziej proukraińscy, no mówili, że z Banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie. Więc te sygnały były nadawane. Nie jest tak, że ich nie było w ogóle, bo to byłaby nieprawda. One były.
No tak, ale one nie były nigdy zinstytucjonalizowane. Mieliśmy też takich ambasadorów jak Jan Piekło, którzy w ogóle nie reagowali na te sprawy, na te tematy. Na przykład wręcz przeciwnie, mieliśmy nagonkę na takie postacie, które w Polsce nad Wisłą oczekiwały pryncypialnej postawy, że tutaj wspomnę świętej pamięci księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Także ogromne zaniedbania z polskiej strony. Natomiast to, co się dzieje obecnie na Ukrainie w tym kontekście, no jest efektem tego, że to narasta od kilkunastu lat. Narastałoby pewnie nawet, gdyby Polska ostro protestowała, to inna sprawa. Ale jest też kontekst oczywiście tego, co się dzieje dziś, teraz na Ukrainie, to znaczy tego, że Wołodymyr Zełenski z jednej strony czuje się trochę silny, bo front stoi i ani strona ukraińska, ani rosyjska nie jest w stanie przełamać go w żadną stronę, nie jest w stanie skoncentrować sił, że drony dolatują do Moskwy ukraińskie i Moskwa mocno się skrabie w głowę, co dalej robić i też im za dobrze nie idzie.
Chociaż też rakiety rosyjskie potrafią zdemolować Kijów.
Nie, oczywiście, więc ale jest spad w tej chwili. Można powiedzieć, frontowo, wojennie jest spad. Wołodymyr Zełenski poczuł się silny tym, że dostał też pieniądze z Unii Europejskiej, no ale przede wszystkim jest też słaby poniekąd Wołodymyr Zełenski. To jest silno słabe.
Na czym polega słabość?
Słabość polega na tym, że dzisiaj tak, że Ukraińcy no, są jednak wyczerpani, zmęczeni wojną. Państwo jest zniszczone, a wokół prezydenta zaczyna się robić gorąco, jeśli chodzi o skandale korupcyjne. Andrzej Jermak, który został w tym roku aresztowany, to właściwie była druga osoba w państwie po Zełenskim do tej pory. I te nitki, wątki korupcyjne, które są związane z nim, no docierają do Pałacu Prezydenckiego. Więc postępuje pewne rozczarowanie Ukraińców i Zełenski chciał tym ruchem zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, skierować oczy wszystkich na wymianę ciosów z Polakami. Tak? No, w internecie to się udało znakomicie. Tak?
Internet ukraiński żyje tą sprawą. Internet żyje ukraiński decyzją polskiego prezydenta. prezydenta o odebraniu
orderu Orła Białego. Tak, więc chciał sprowokować tutaj odpowiednie reakcje po stronie polskiej, wywiązać, skierować na to uwagę. I po drugie chciał udobruchać ten zachodnioukraiński, zwłaszcza, chociaż nie tylko, ten segment taki związany z nurtem neobanderowskim chce go mieć tutaj po swojej stronie w tych różnych rozgrywkach politycznych. No i prawda, to mu daje chwilowy oddech od wewnętrznej presji politycznej. Ta sprawa wbrew pozorom jest dużo bardziej wewnętrzna niż zewnętrzna na Ukrainie.
Dobrze, czyli jak rozumiem, walczy o siebie, ale też walczy kosztem relacji z Polską. No, mógł zawalczyć, nie wiem, z Węgrami właśnie, czy mógł z kimś innym, czy to jest taki najbardziej oczywisty dla Ukraińców poza Rosją w tej chwili wróg, czyli jeżeli gdzieś odgrzewać emocje, no to Węgry za słabe, Rumunia za słaba z Polakami. To jest ten temat, gdzie może też ugrać, jak to wygląda.
Na Węgrzech Orban odszedł i oni... Orban z Zełenskim grali w taką grę wzajemnego hejtowania, która obydwu się opłacała. To znaczy Zełenski jakieś przesadne teksty retoryczne puszczał w kierunku Orbana, czy jakieś gesty wykonywał wrogie. Orban oczywiście cały czas też wykonywał takie w stosunku do Zełenskiego. Oni to sobie ładnie rozgrywali panowie na użytek wewnętrzny. Jeden węgierski, drugi ukraiński. No ale ten wróg jakby odszedł. Tak? I Madziar tutaj prowadzi politykę, której Zełenskiemu ciężko jakoś torpedować. Dlatego Polska stała się takim zastępczym Orbanem, tak? W takich rozgrywkach u Zełenskiego. To trzeba, myślę, czytać w tej... Dlatego ja uważam, że ta decyzja z jednej strony wypływa oczywiście z tych procesów nasycania ukraińskiej symboli tożsamości, nasycania ukraińskiej przestrzeni tą symboliką banderowską. Ona jest jakby na tym kontinuum. Nie jest pod tym względem jakaś wyjątkowa w stosunku do tego, co się dzieje od kilkunastu lat. Ale z drugiej strony ma bardzo bieżący kontekst z tego, że on zrobił to w tym momencie, żeby ten grant w tym momencie wrzucić w debatę publiczną, żeby cynicznie skierować taki złość ukraińskiej opinii publicznej na polską stronę. Aczkolwiek jest to moim zdaniem bardzo krótkowzroczne.
Jak? Dlaczego krótkowzroczne?
Z dwóch powodów. Po pierwsze, no on jednak w tym starciu wystawia swoich obywateli, którzy do bicia, w sensie w cudzysłowie, tak, ale na gniew wystawia tych, którzy żyją w Polsce, tak? I to jest moim zdaniem, pod tym względem nieroztropne z ukraińskiego punktu widzenia, bo ta niechęć odreagowana jest przez Polaków. A po drugie, to jest krótkowzroczne w takim dłuższym, powiedziałbym, okresie. To znaczy, dzisiaj front stoi i Rosjanie mają na stole wśród różnych opcji też jakąś taką rozejmową agendę, tak? Że może by jednak zacząć naciskać na Zachód, żeby ten nacisnął na Zełenskiego, żeby rozejm zawrzeć na froncie. Nie wierzę w trwały pokój, ale myślę, że Rosjanie myślą o tym poważnie, żeby próbować jakichś rozejmowych rzeczy, bo im nie idzie, a potrzebowaliby trochę jednak na przykład złagodzenia reżimu sankcyjnego, żeby przetrwać. No i to jest dla Ukrainy bardzo groźna opcja, dlatego że Ukraińcy póki bardzo mocno nie dali się we znaki Rosjanom i póki w Rosji nie doszło do wewnętrznego załamania gospodarczego czy chaosu politycznego, to Rosja, która na przykład na rok zamraża front, to jest Rosja, która sobie i na przykład część sankcji jest zdejmowanych, to jest Rosja, która jest wielokroć silniejsza od Ukrainy. Ukraińcy dzisiaj w tej walce, którą prowadzą, to jest troszkę taki człowiek, który musi biec, żeby nie upaść. Bo jak zacznie zwolni i zechce iść, to wtedy upadnie, tak? Tak działa ukraińska gospodarka, tak działa ukraińskie wojsko, które jeśli zostanie rozpuszczone, to nie wiem, jak oni znowu zrekrutują kilkaset tysięcy żołnierzy, bo mają ogromne z tym problemy.
Z punktu widzenia, ale
i wtedy
Zełenskiego i państwa ukraińskiego ta wojna powinna trwać?
I jeszcze na pewno, dopóki w Rosji nie doszło do wewnętrznego załamania. Moim zdaniem to jest ich żywotny interes, żeby prowadzić tę wojnę, dopóki naprawdę Rosjanom będzie bardzo ciężko ją dalej kontynuować. I teraz, jeśli dojdzie do takiego rozejmu, który będzie gorszy dla Ukrainy, w tym sensie gorszy, że Ukraina, ten bieg ukraiński będzie musiał przejść w marsz, a ten marsz będzie bardzo chwiejny. Ukraina ma zdewastowaną gospodarkę, zdewastowaną infrastrukturę, ma 10 milionów ludzi, którzy uciekli z tego państwa.
Trzeba, bo Ukraina nie robiła od lat 90. spisów powszechnych, co mało o tym kto wie.
Prawdopodobnie już
z różnych powodów.
20 parę milionów ludzi.
O tym się mówisz, to już nie jest 40 parę, tylko na
terenach okupowanych. Ale poniżej 30 milionów prawdopodobnie zeszli już, jeśli chodzi o populację.
Właśnie mówi się 20 parę. Jakby teraz zrobić na Ukrainie spis powszechny, to dlatego też nie zrobione pewnie. To byłoby, że ich na terytorium kontrolowanym przez rząd ukraiński bez okupowanych to jest 20 parę milionów.
Tak. I generalnie i teraz załóżmy, że nie wiem, na pół roku albo na rok jest rozejm. Ukraina totalnie się rozpręża. No i wtedy co robi Rosja? No moim zdaniem Rosja robi dogrywkę. Moim zdaniem wtedy Rosja robi dogrywkę. I teraz, jeśli Rosja robi dogrywkę, to jak się zachowują, jak się zachowuje Zachód, jak się zachowuje Polska? No nie wiemy, jak się zachowuje Zachód i Polska do końca, ale jeśli Zełenski będzie prowadził taką politykę, jaką prowadzi, tych wojenek z Polską na wewnętrzny użytek, no to Polska może się nie zachować tak jak w 22 roku. Tak szczodrze, tak hojnie i tak pryncypialnie. I on powinien brać to pod uwagę. Dlatego uważam, że to jest na koniec dnia, poza tym, że kult ludobójców zawsze jest szkodliwy długofalowo moim zdaniem dla społeczeństwa, dla państwa, to nawet cynicznie rzecz ujmując, on gra w grę bardzo niebezpieczną z punktu widzenia nawet samych ukraińskich interesów.
To dlaczego tą grę jeszcze podrążmy podjął? Dla własnego bezpieczeństwa, dla własnej kalkulacji, a może właśnie dla kalkulacji związanej z demografią, żeby na tyle zaognić te relacje, na tyle Polaków zirytować, rozścieczyć, żeby ci Ukraińcy tutaj są, wrócili, czy rozważali powrót na Ukrainę albo pojechanie dalej, bo ich jeszcze z milion jest, podejrzewam,
ja nie wiem,
jak nie lepiej.
Ja nie wiem, czy Zełenski tak kalkuluje. Jeśli tak kalkuluje, to bardzo głupio kalkuluje, bo jeśli ci Ukraińcy dzisiaj mieszkają w Polsce i mieliby się z Polski wynieść, to oni raczej nie wynoszą się na Ukrainę z powrotem, bo tam w bardzo wielu miejscach po prostu nie ma do czego wracać. Tym bardziej, jeśli ktoś zaznał lepszego życia, to życie w Polsce może nie jest idealne, ale jest znacząco lepsze pod względem materialnym. Więc jeśli ci Ukraińcy będą gdzieś wyjeżdżać z Polski, to nie będą wyjeżdżać z powrotem na Ukrainę. Będą wyjeżdżać dalej na zachód. To będą tam szukać szczęścia. Więc ta kalkulacja, podejrzewam, że jednak zakładam, że nie zachodzi u Zełenskiego. Zachodzi to, żeby zrobić zamieszanie, zrobić szum. Jest jeszcze jedna teoria na ten temat, mówiąca o tym, że no właśnie, zbliża się, nie wiem w jakim horyzoncie, ale zbliża się moment, kiedy ten rozejm jakiś zostanie zawarty. I ten rozejm z jednej strony jest Ukraińcom bardzo potrzebny, no bo państwo też biegnie cały czas, jest jak na takim adrenalinie, ile można funkcjonować na tej wojennej adrenalinie, tak? Już funkcjonują dłużej niż trwała wojna Rosji sowieckiej z Niemcami nazistowskimi. Więc oni cały czas biegną i z jednej strony czekają na ten rozejm. Ale z drugiej strony ten rozejm będzie niezadowalający. No przypomnijmy, co w 22 roku po pierwszych sukcesach obiecywał Zełenski. Obiecywał odbicie terytoriów. On mówił o Krymie i tak dalej. To jest bardzo mało prawdopodobne, że do tego dojdzie, bo to, że Rosjanie nie mogą przerwać frontu, to działa też w drugą stronę. Ukraińcy tak samo nie mogą przerwać frontu z tych samych, z bardzo podobnych zresztą powodów, co Rosjanie. Więc będzie rozczarowanie też. Wszystkie problemy państwa ukraińskiego, armii ukraińskiej, które dzisiaj są jakby tak zaklajstrowane, są schowane ze względu na to, że no walczymy, tak, że wszyscy jesteśmy zwarci i gotowi i walczymy o to nasze państwo. Wszystkie te problemy na Ukrainie wybuchną, wypełzną, wszystkie pretensje, wszystkie błędy dowódcze, zarządcze, jeśli chodzi o państwo, jeśli to wszystko się wyleje. I to jest, to będzie bardzo groźny moment dla Zełenskiego i dla państwa ukraińskiego.
To wróćmy do Polski, jakiej Polska Ukrainy chce, żadne, jakiejkolwiek zmienionej. Co my właściwie możemy i powinniśmy w relacjach z Ukrainą ugrać? No chyba, że zakładamy, że Ukraina zniknie, bo też można być taki wariant, że gramy na to, żeby Ukraina jako państwo przestało istnieć.
Ten wariant mógłby być poważnie rozważany tylko w tej sytuacji, w którym moglibyśmy osadzić polską władzę w Kijowie, a to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Nie mamy takiej siły i nie mamy takiego potencjału jak niegdyś. W związku z czym W związku z czym, jeśli nie możemy nad Dnieprem osadzić polskiego władztwa, to dotyczy zarówno Białorusi, jak i Ukrainy, to musimy grać na to, żeby zarówno Kijów, jak i Mińsk były niezależne od Moskwy. To jest nasz żywotny interes. Państwa wyrosłe z Rusi Kijowskiej, dzisiaj to jest Rosja, Białoruś, Ukraina, to życzymy sobie, żeby tych państw było jak najwięcej i żeby źle ze sobą żyły. To jest nasz podstawowy interes na wschodzie. Dlatego, że jak są zjednoczone pod jednym berłem, pod jedną władzą, to akurat tak się składa, że to była od 500 lat władza w Moskwie, to zaczynają nam zagrażać. Więc my potrzebujemy Ukrainy niezależnej i skonfliktowanej z Moskwą. To na pewno. Potrzebujemy też Ukrainy możliwie stabilnej. Czy potrzebujemy jej bardzo przyjaznej? No, dobrze by było, gdyby ona była Polsce przyjazna, ale to jest taki warunek, powiedzmy, drugorzędny. Dlatego, że my nie będzie żadnej Unii polsko-ukraińskiej, żadnych takich bajan o wspólnym państwie. To trzeba od razu zapomnieć i uznać je w ogóle za szkodliwe. My potrzebujemy tylko, żeby to państwo respektowało nasze interesy. A kiedy ono będzie respektowało nasze interesy? Wtedy, kiedy będziemy wobec niego mili? Nie. Wtedy, kiedy będzie wiedziało, że musi to robić, bo inaczej my nie będziemy respektować jego interesów. To są bardzo proste rzeczy, bardzo proste chwyty. Jest tych chwytów do zastosowania ileś, takich konsekwentnych. Ja jestem na przykład dosyć przerażony, kiedy dzisiaj Donald Tusk mówi o wspólnych inwestycjach z sejfu polsko-ukraińskich, bo polska firma właśnie we Lwowie ma ogromne problemy i jest wręcz tam jakieś napaści, żeby wbudować tam zakład segregacji śmieci i coś takiego. Polski kapitał na Ukrainie miał okazję już wielokrotnie bardzo się sparzyć, bo to państwo funkcjonuje na innych zasadach niż Polska. Na innych zasadach, jeśli chodzi o prawo, o przestrzeganie, o korupcję, o sądy, o to, jak egzekwowane właśnie jest prawo. I polskie inwestycje na Ukrainie muszą być zabezpieczone bardzo mocno taką siłą państwa polskiego, a nie tylko dobrymi intencjami, jeśli w ogóle. I ja uważam, że takiego podejścia nie ma. Z drugiej strony mamy już działający w Polsce ukraiński biznes. To taki biznes średni, to tam nie jest jakiś wielki problem. Ale już zaczynają działać duże oligarchiczne pieniądze w Polsce ukraińskie. I teraz znowu mamy duże pieniądze, mamy ludzi, którzy są przyzwyczajeni do dawania łapówek, mamy ludzi, którzy mają do dyspozycji dziesiątki tysięcy ludzi, tak powiem, przeszkolonych na froncie. To nie jest ciekawa sytuacja i państwo polskie musi się tutaj wykazać dużą siłą, dużą asertywnością wobec Ukrainy i Ukraińców. Tak, w naszym interesie jest, żeby oni obronili się przed rosyjską inwazją, przed rosyjskim naporem, ale...
A może mówiąc brutalnie i cynicznie, to też taka konkluzja nieoczekiwana wyszła z mojej rozmowy z Rafałem Otoką-Frąckiewiczem, że ta wojna jest na naszą korzyść, że ona powinna trwać jeszcze, bo nas dotyka w stopniu nieznacznym. Co już miało nas dotknąć, to nas dotknęło. Drony czasami wlecą, ale też nie tak często. A ona i utrzymuje Ukrainę w ryzach, i utrzymuje Rosję w ryzach. No i wbrew temu, co się mówi, to jednak taka wojna nie buduje, a wyniszcza na dłuższą metę.
Nie, oczywiście, że wyniszcza. Znaczy też trzeba tutaj trzymać proporcje. Ukraina dzisiaj ma co najmniej pięciokrotnie mniejszą gospodarkę niż Polska, tak? To jest państwo też wyniszczone tą wojną, więc jakby to tego typu zagrożenia też nie należy przesadzać z nimi, ale są ewidentnie rzeczy, których należy twardo postawić, takie kwestie bezpieczeństwa też wewnętrznego i zewnętrznego Polski w tym kontekście. Natomiast ja powiem tak, że konflikt, śmiertelny konflikt Kijowa z Moskwą, to jest pod względem geopolitycznym, można powiedzieć, że to jest cyniczne, ale pod względem geopolitycznym to jest prawdopodobnie najlepsza dla nas wiadomość od czasów rozbicia Rusi Kijowskiej dzielnicowego, czyli od 800 lat, tak? Sytuacja, w której Kijów i Moskwa są w śmiertelnym zmaganiu ze sobą, to jest znakomita informacja dla nas geopolityczna. Aczkolwiek tutaj trzeba postawić gwiazdkę w tym zdaniu. Ta gwiazdka polega na tym, że jak to na wojnie, to ona może się różnie obrócić i różnie się może też rozlać. Znaczy, Ukraina nawet by sobie życzyła, żeby ta wojna się trochę rozlała i żeby umiędzynarodowić bardziej ten konflikt. No,
przewodów, o czym pisało wielu publicystów, teraz na myśl mi przychodzi Zbigniew Parafianowicz, bo jego książka jest na topie, ale jego poprzednia książka opisywała, że przy okazji przewodowa Kijów-Zełenski próbował wrobić Polskę, czy wmanewrować Polskę w tą wojnę, wymusić na Polsce reakcję zbrojną wobec Rosji.
No tak.
A rakieta była obronna, ale ukraińska.
No tak, no to też jest zrozumiałe. No Ukraińcy grają swoją grę, tak? Grają swoją grę wewnętrzną, zewnętrzną, grają twardymi interesami i Polska po prostu musi wejść w tę logikę.
A my jesteśmy za słabi, bo jak się tak słucha niektórych wypowiedzi, to Polska jawi się tam jako rzeczywiście bezradne, słabe państwo i że nas wszyscy rozgrywają. No niemalże zaraz nas zacznie Słowacja rozgrywać. Jak to jest? Jaka jest siła naszego państwa, naszej polityki, naszej armii co do regionu, co do Niemiec, Rosji, Ukrainy?
Znaczy, problem z debatą w Polsce na ten temat jest taki, że ona jest zawsze nieco niezrównoważona, nienormalna, powiedziałbym, bo mamy jako Polacy, nawet i politycy, czy tam analitycy, geopolitycy, tendencje do przesady, do takich wpadania albo do prężenia mocarstwowego mózgów, albo do histerii, że prawda, już finis polonie i w ogóle nic nie znaczymy i wszyscy nami pamiętają. No też histeria, ani prężenie mózgów pseudomocarstwowe, ani histeria nie są wskazane. Jesteśmy państwem o dużym potencjale w Europie Środkowej, który waży tyle, co cała reszta Europy Środkowej. Powiedzmy sobie jasno, tak? Ważymy gospodarczo tyle, co cała reszta naszego regionu. I to jest fakt obiektywny. Mamy armię, która potrzebuje jeszcze czasu i zmiany pewnej mentalności, ale ma szansę być najsilniejszą dzisiaj po rosyjskiej, ukraińskiej w regionie, tak? Mamy ten potencjał, tylko jakby trzeba przestać myśleć jakimiś wielkimi konstrukcjami, wielkimi teraz złożeniami, a że prawda, Polacy uwielbiają dywagacje, Moskwa, Berlin, Waszyngton, Pekin, Kijów i tak dalej, i tak dalej. Trzeba spojrzeć, jak wyglądają nasze konkretne interesy w danym obszarze i po prostu twardo o nie realizować.
Kiedyś o tym mówił także na naszej antenie. No to inne były czasy, trochę innym miejscu był, ale były szarż d'affer Polski na Białorusi, który obecnie pracuje dla Onetu, ma swój podcast, który powiedział wprost, że Łukaszenka mówił, no tak, prawda, wy macie swoje strategie, a my was regularnie, taktycznie w konkretnych sprawach ogrywamy.
Tak, tak. No, mamy wielkie wizje bardzo często.
Witold Jurasz.
Witold Jurasz, tak, oczywiście. Mamy wielkie wizje. No, na przykład w przypadku Łukaszenki taka wielka wizja była w 2015, jak PiS doszedł do władzy, żeby robić reset z Łukaszenką, nie?
Tak, był taki pomysł. Latał tam, no w szczególności pan Karczewski,
Karczewski.
Ale nie tylko, bo zdaje się był tam, też dobrze pamiętam, Mateusz Morawiecki jako wicepremier. Ale
też tu mi się wydaje, że był. No, ja wziąłem zamoczyłem palec, powiedzmy, w tym resecie jako poseł, bo wszedłem do grupy polsko-białoruskiej, która została odtworzona po 10 latach w polskim parlamencie. No i szczerze powiedziawszy, tam było na tym spotkaniu z ambasadorem Averianowem, ówczesnym ambasadorem białoruskim w Warszawie, było mnóstwo pustosłowia, mnóstwo jakichś gestów, nazad. Ja powiedziałem bardzo konkretnie, że ja uważam, nic nie mogłem
tak,
wtedy.
22 października była ta wizyta Morawieckiego jako wicepremiera, czyli ministra gospodarki na Białorusi.
No właśnie. Ja powiedziałem bardzo konkretnie do ambasadora, że ja uważam, Polska może, że tak powiem, zwinąć swoją agendę polityczną na Białorusi, w sensie nie wspierać opozycji. A wy za to zagwarantujcie szkolnictwo, język, prawa kulturowe mniejszości polskiej na Białorusi. Nie? I dotrzymajmy tego, umówmy się na coś po dwóch stronach i weryfikujmy to. I weryfikujmy, jak to idzie. Ze strony rządu były duże nadzieje, duże obietnice i właśnie duże jakieś tam pielgrzymki. Moim zdaniem Łukaszenka wylicytował tą polską otwartość w Moskwie za jakiś kontrakt kolejny na ropę, gaz czy cokolwiek. Po czym spuścił w toalecie w sedesie te polskie wszelkie nadzieje, wnosząc pod obrady tamtejszego parlamentu właściwie decyzję likwidującą ostatnie dwie szkoły polskie na Białorusi. Tak to się skończyło, nie? Więc jakby Jeden to jest poziom jakichś gestów czy pomysłów na to, jak robić stosunki międzynarodowe w trudnej przestrzeni, a drugi to każda taka relacja powinna mieć swój checkpoint. Nie? Na przykład, okej, to my teraz zmieniamy wobec was front, ale za miesiąc oczekujemy tego i tego, a za dwa miesiące od razu robimy sobie pewną listę rzeczy, którą chcemy osiągnąć, jak partner nie dowodzi.
I wtedy tego rząd nie zrobił, bo to nie wydaje się być z całym szacunkiem dla Roberta Winnickiego specjalnie odkrywcze i jakoś genialne, raczej wydaje się to
no
być...
No moim zdaniem poszły za duże słowa i za duże podstawą. Obietnice, zanim cokolwiek Białorusini dali i pokazali. Znaczy, jakby myśmy... Serce na dłoni, jak zwykle, po polsku i tak dalej, po romantycznemu. Pierwsza rzecz pospolita nam się przypomniała w ogóle.
Nawet na tym sercu była telewizja Bielsat jako tak, czyli zwinięcie trochę naszej własnej agentury na Białoruś. Tak?
Ja nie byłem specjalnym fanem nigdy Bielsatu, bo uważam, że w tym sensie, że uważałem, że trzeba się koncentrować na Polakach na Białorusi, a nie na opozycji białoruskiej. Niemniej, w momencie, kiedy poszła decyzja, że tutaj Bielsat będzie zwinięty, prawda? Tam były takie zapowiedzi, tak, na przełomie 15-16 roku. No to zapytałem na komisji chyba do spraw łączności z Polakami za granicą, czy na, już nie pamiętam na czym, czy na tym zespole. Ja mówię, dobra, ale za co? W sensie, co żeśmy uzyskali? Już mamy daleko idące deklaracje ze strony polskiej, a co żeśmy za to uzyskali? No to jakby to, tak się nie robi. Tak się po prostu nie robi. Nie, to jest frajerstwo. I pamiętajmy, że to jest Białoruś, Ukraina, Rosja oczywiście, czy to jest Litwa. Tam jeszcze bardziej niż na Zachodzie rozumiany jest język siły i język interesu, a nie język deklaracji, intencji i życzliwości.
Za chwilę studium Lwów tak się złożyło. Będziemy naszą rozmowę kończyć. Decyzja o odebraniu orderu to powinien być początek, czy jakiś znaczący sygnał? Co powinno pójść dalej, bo dzisiaj urzędnicy pana prezydenta, także w tym studiu rzecznik prezydenta mówił, że to jest gest symboliczny, ale zanim pójdą kolejne gesty, bardziej wymierne. Jakie powinny być?
No powinno być przeforsowana wreszcie ustawa o tym, że banderyzm jest w Polsce jednoznacznie penalizowany, jakby wszelkie jakieś gloryfikowanie tej sytuacji. Powinna wrócić agenda kresowa mówiąca o tym, że my mamy swoje interesy autonomiczne, niezależne od tego, jaka jest sytuacja między Rosją a Ukrainą, Rosją a Białorusią. Mamy Rosją a państwami bałtyckimi, mamy swoje interesy, mamy swoje mniejszości narodowe i to jest też bardzo istotna rzecz w relacjach na wschodzie.
O czym mówił Robert Winnicki. Dziękuję bardzo, wizytę w studio i za rozmowę. A my już teraz kończymy audycję wyborczą. Jeżeli nas państwo na YouTubie oglądacie, to ten cały anturaż, te wszystkie rośliny, to po okłosie urodzin. W sobotę były urodziny Radia Wnet, o tym mszy świętej w kościele świętej Janny rozpoczęte. Potem tutaj żeśmy się bawili właśnie wśród palm, bo my czasami płyniemy w takie rajskie z żyrafami w rajskie klimaty. Byliśmy na Wyspach Kokosowych. Nie wiem, co teraz to miało angażować, ale przynajmniej jest zielono.
Kolejne urodziny będą małpy skakać.
Nie, my mamy żyrafę. Chodzą żyrafy, bo żyrafa to jest ssak lądowy o największym sercu. Większym niż słoń. Okay. A propos serce na dłoni, to nasze serce na dłoni by się nie zmieściło, bo jest wielkie jak serce żyrafy. Niewielkie jak serce naszych patronatów. patronat.pl/radiownet. Wszystkim patronom bardzo dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia.